odcinku podcastu Forum Call Center. Witają Was Maciej Buś
i Piotr Merkel.
Dzisiaj Piotr wciela się w rolę mojego gościa i rozmawiamy o doświadczeniu klienta i podejściu klientocentrycznym. Piotrze, to jest już 6 odcinek naszego podcastu, ale tak naprawdę to jeszcze nie było okazji, żeby przedstawić Ciebie. Opowiedz, kim jesteś, czym zajmujesz się, co robisz na co dzień?
Tak, myślę, że najlepiej to tak naprawdę o sobie, czy o mnie świadczy to, o czym rozmawiamy, bo to już właśnie w sumie jest 6 odcinek, czyli przez 5 odcinków trochę siebie pokazaliśmy naszym słuchaczom. Natomiast rzeczywiście tak, żeby zachować pewnego rodzaju porządek i zachować pewnego rodzaju kulturę, to powiedzmy tak, ja w dużym skrócie mogę powiedzieć o sobie, tak jak zresztą napisałem to w jakimś krótkim bio, ja się czuję jako praktyk i pasjonat zmian w organizacji, praktyk i pasjonat klientocentryzmu ostatnio, chociaż to będziemy rozmawiać, jak to tak naprawdę dobrze zdefiniować to pojęcie. Natomiast jestem człowiekiem, który od 25 lat wokół klienta swoje doświadczenia zawodowe buduje. Buduje w różnych firmach, w różnych branżach i w różnych formułach, bo byłem i, nazwijmy to, dyrektorem, byłem i specjalistą, byłem i konsultantem, byłem doradcą, byłem ekspertem, byłem trenerem. Ale jakby tyle może krótkie podsumowanie, 25 lat doświadczeń. Tak? To, co mnie najbardziej interesuje, to interesuje mnie klient, interesuje mnie perspektywa klienta w organizacji, interesuje mnie to, jak zrobić, aby organizacja rzeczywiście dowoziła to, czego klient potrzebuje, a jednocześnie, żeby organizacja miała słuchać, o co klientowi chodzi. I jeszcze może jeden dodatek. Jestem absolwentem wydziału, który się nazywa Wydział Zarządzania i powiedzmy sobie tak, dużośmy rozmawiali w trakcie naszych rozmów o generacjach, o pokoleniach. Oczywiście w dzisiejszej poetyce pokolenie oznacza coś trochę innego niż z czym myśmy się spotykali. Natomiast powiedziałbym tak, na pewno i te studia, i ten mój początek w biznesie to były zupełnie inne czasy. I to też w jakimś stopniu ma wpływ również na to, jak patrzę na dzień dzisiejszy, bo myśmy się uczyli zarządzania jako kierunku prawie że naukowego. To było bardziej teoria i takie spojrzenie z zewnątrz na system, na organizację, jako pewnego rodzaju koncepcję, pewnego rodzaju mechanizm. To były jeszcze czasy, kiedy w Polsce tak naprawdę uczyliśmy się w ogóle rynku. Rynek to widziało się za granicą, u nas tego rynku nie było. Natomiast dzięki temu może pewnego dystansu i pewnego spokoju udało mi się pewien spokój i dystans utrzymać do tej organizacji. Dlatego dzisiaj chętnie sobie tak patrzę na sprawy bieżące właśnie z perspektywy takiej modelowej, z perspektywy chłodnego badacza, który analizuje, obserwuje, próbuję wyciągać jakieś wnioski, znajdywać pewne sekwencje zdarzeń, próbuję racjonalizować to, co widzi, zastanawiać się, dlaczego to się dzieje tak, jak się dzieje, gdzie w tym jest rola człowieka, gdzie w tym jest rola technologii i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mówię, to w dużym skrócie, w dużym podsumowaniu. 25 lat, różne firmy, różne branże, natomiast zawsze to było gdzieś koło klienta.
No właśnie, bo dzisiaj porozmawiamy sobie o doświadczeniu klienta jako takim paradygmacie strategii obsługi klienta. Zresztą nie tylko w kontekście call czy contact center. Tak? Temat wydaje się być bardzo modny od jakiegoś czasu, szczególnie w świadku konferencyjnym i szkoleniowym. Mnóstwo tego, wydaje mi się przynajmniej, jest od przynajmniej 2 lat. Ten temat jest poruszany podczas konferencji jako oddzielne wątki, a nawet kojarzę z 2 albo nawet 3 konferencje poświęcone tylko i wyłącznie doświadczeniu klienta. Powiedz mi, jak, jeżeli tyle tej informacji, to jest takie modne, jak oceniasz w ogóle świadomość menadżerów zajmujących się obsługą klienta, szeroko pojętą obsługą klienta właśnie w tym zakresie, w zakresie klientocentryzmu czy customer experience?
Znaczy powiem tak, wydaje mi się, że niestety albo stety to jest jak z każdą modą. Każda moda ma swój czas, każda moda ma taki cykl, kiedy nagle tak naprawdę pojawia się nowe zjawisko, pojawia się jakiś taki sticky name, tak, nazwa, która się przyczepia i ta nazwa powoduje, że wszyscy o tej nazwie zaczynają mówić, nie każdy ją do końca rozumie. Ja zresztą nie ukrywam, ja też nie jestem może do końca świadom, czy do końca ekspertem, jeśli chodzi o pełen zakres customer experience. To bardziej jest na zasadzie takiej, że rzeczywiście od pewnego czasu uczestniczę w tym obszarze dosyć aktywnie. Po pierwsze prowadziłem projekty z tego zakresu, po drugie uczestniczyłem właśnie w konferencjach, w wymianie różnych myśli i poglądów na temat customer experience. Natomiast powiem tak, na pewno jesteśmy w procesie. Na pewno już dzisiaj świadomość, czym jest customer experience, czym jest doświadczenie klienta, czym jest klientocentryzm, jest bogatsze. Natomiast nadal to jest trochę przerost formy nad treścią. Nie mówię tego w złym znaczeniu, bardziej mówię właśnie w takim znaczeniu socjologicznym. To trochę tak, że my dorastamy jako społeczeństwo, czy jako pewna klasa menedżerów, dorastamy dopiero do pewnego zjawiska i często o paradoksie my tak naprawdę już w tym pojęciu dawno funkcjonujemy, tylko my nawet żeśmy się nie wiedzieli, że to się tak nazywa. Tak? Bo customer experience, czy klientocentrum, to jest nic innego jak klient w centrum uwagi. I nawet tutaj sobie właśnie przypomniałem przed tym podcastem, myśmy z reguły zaczynali te nasze rozmowy od tego, co ostatnio przeczytałem. A tak się zdarzyło, że ostatnio przeczytałem twój wpis na blogu, który mówi, klient ma zawsze rację. I powiedzmy sobie szczerze, klient ma zawsze rację, to jest takie hasło ponadczasowe. Od kiedy pamiętam, ono funkcjonowało, nawet jak nie było rynku, to była walka o klienta i była walka o to, że klient ma zawsze rację. Oczywiście różnie to wyglądało w praktyce, natomiast co do hasła, to chyba nikt nie dyskutuje. I o dziwo to hasło, ono chyba świetnie oddaje samą ideę call center. Na to zrozumienie tego hasła, to jest trochę odpowiedź na twoje pytanie. Tak jak rozumiemy to hasło, to tak naprawdę rozumiemy klientocentryzm. I dzisiaj też można powiedzieć, że bardzo różnie, na różnych poziomach, w różnych obszarach go rozumiemy. Tak? Na pewno jest ten poziom medialny, poziom konferencji, poziom szkoleń, gdzie już pojawiają się ludzie, którzy mówią, ja o klientocentryzmie wiem wszystko, ja mam, pojawił się nawet zawód, certyfikowany zawodowiec, to się ładnie po angielsku nazywa Certified Professional in Customer Experience i to wcale nie jest złe, ja wcale nie mówię, że to jest złe, ja się do końca takim profesjonalistą nie czuję, natomiast no i mówię, tacy specjaliści się pojawiają, oni oczywiście temat zgłębiają, księgi zgłębiają, na pewno pewne rzeczy porządkują. Natomiast prawdopodobnie tak zwany przeciętny Kowalski czy przeciętny menedżer, to o tym klientocentryzmie wie różnie. To na pewno nie jest wiedza uwspólniona, to na pewno jest wiedza na różnych poziomach, to na pewno jest wiedza niespójna jeszcze i jeszcze dużo czasu upłynie, zanim my sobie to tak wprowadzimy do standardu myślenia o biznesie.
Zanim zagłębimy się w tematykę customer experience, powiedz krótko, skąd wzięło się właśnie u ciebie zainteresowanie tym tematem?
To już trochę powiedziałem na początku, tak naprawdę ja zawsze się zajmowałem tematyką klienta i ja nawet nie wiedziałem, że to już jest klientocentryzm. Klientocentryzm, tak jak mówiłem, pojawił się w literaturze czy w świadomości społecznej jakieś 2 lata temu. Pamiętam w firmie, w której pracowałem jako doradca i prowadziłem różne projekty, nagle pojawili się firma konsultingowa, tak zwana dobra firma konsultingowa i właśnie zaczęła opowiadać nowe trendy, NPS, customer experience. I to jakby wszystkim się podobało, natomiast w praktyce, kiedy trzeba się było do tego zająć i jakby podejmowano decyzję, to kto ten projekt powinien poprowadzić, w jakiej formule, to w sposób naturalny wyszło na mnie, dlatego może, że mój profil się, czy obszar, którym się zajmowałem, do tego pasował. I tak jak mówię, i trochę w trakcie tego projektu i w trakcie wokół tego projektu ja zacząłem odkrywać, że tak naprawdę mówimy o tym, o czym już mówiliśmy, tak? Bo customer experience jako zjawisko, to owszem jest zjawisko nowe, natomiast sama tematyka klienta w organizacji i obsługi tegoż klienta i tak dalej pojawiała się zdecydowanie wcześniej. Zresztą trochę nawiązując do tych początków. Ja pamiętam koniec lat 90. pracowałem w firmie Canal Plus, to jeszcze wtedy była bardzo mała firma, jak na polskie warunki. Ona miała kilkanaście tysięcy klientów. Tam 2000, 3000 miesięcznie to był w ogóle wow, to takie były plany. Jak pewnego miesiąca przyszło 30 tysięcy klientów w grudniu, to był szok jakościowy, bo nagle portfel klientów zwiększył się o 1/3, więc takie to były wzrosty. Ale wtedy myśmy też tak naprawdę zajmowali się klientocentryzmem, tylko tak jak mówię, nie wiedzieliśmy, że to się tak nazywa. No bo czymże innym to było, jeśli mówimy o firmie, która tak zajmowała się obsługą klienta, miała całą organizację, która się na tym skupiała, miała centrum telefoniczne obsługi klientów, miała taki dział fulfillmentu, jak to się ładnie nazywało z francuska, chociaż słowo jest angielskie, który zajmował się obsługą kontraktów i tak dalej, to było nic innego, była logistyka, która też miała ważny element klienta i to wszystko tak naprawdę sprowadzało się do tego, jak spowodować, żeby ten szereg na pozór rozbieżnych elementów organizacji, stworzył jedną całość i tak naprawdę doprowadził do sytuacji, kiedy klient nie tylko poprzez marketing dowie się, że jest taki fajny produkt, jeszcze jak mu się wyjaśni, na czym ten produkt polega, bo pamiętajmy, że płatna telewizja w tamtych czasach to w ogóle było zjawisko niespotykane, to trzeba było ludzi przekonać do tego, że to warto. Potem należało zawrzeć z nim umowę i ta umowa też wbrew pozorom odbiegała od standardów, choćby z tego powodu, że pojawiły się pojęcie abonamentu, płatności, były kwestie techniczne, bo żeby oglądać kanał, trzeba było mieć dekoder, ten dekoder musiał za pomocą logistyki dotrzeć. Oczywiście klienci byli rozrzuceni po całym kraju, więc najlepszy sposób wtedy komunikacji to była komunikacja telefoniczna, więc było centrum telefoniczne klienta, system billingowy, który to wszystko spinał i tak dalej, więc w dużym uproszczeniu można powiedzieć, wtedy to był klient w centrum uwagi i cała organizacja próbowała wokół tego klienta chodzić. I dlatego mówię, no to zainteresowanie było zawsze, natomiast ono rzeczywiście ujawniło się w sytuacji, kiedy przyszedł ktoś i powiedział, a my się zajmujemy customer experience i chcielibyśmy customer experience wprowadzić u was w firmie, to nagle się okazuje, no zaraz, ale my się na tym też znamy, tylko myśmy nie wiedzieli, że to się tak nazywa. I trochę na takiej zasadzie człowiek odkrył, że jest zaangażowany w customer experience. Tak? Na pewno to customer experience to też jeszcze trochę a propos rysu zawodowego. Rzeczywiście ja od kilku lat współpracowałem, czy współpracuję nadal, bo jeszcze ta współpraca trwa, z dużą grupą energetyczną, czy mówimy o kliencie masowym, o kliencie rzeczywiście dużym. Oczywiście można się zrzymać, czy akurat w tej branży klient ma, czy w ogóle jest klient, czy tam jest jeszcze cały czas petent. Ja mimo wszystko uważam, że klient już tam jest i klientocentryzm też tam jest i nie mam jakichś kompleksów, że energetyka tutaj odstaje od banków czy od telekomów. Tu powiedzmy pewne rzeczy się dzieją lepiej, pewne rzeczy się dzieją gorzej, natomiast co do samej średniej, nazwijmy to, to wcale nie jest tak najdalej. I w związku z tym tam również customer experience funkcjonuje. To też jest trochę taka specyfika samej branży czy samego trendu. To jest trend, który najlepiej ujawnia się w tych dużych organizacjach, bo one mają na to czas, one mają na to pieniądze, one potrzebują takich sticky names właśnie, żeby nazwać pewne działania. I customer experience to jest rzeczywiście ruch, który, zresztą nawet to po konferencjach widać, tam z reguły jak ktoś się pojawia, to są to ludzie z dużych firm, którzy mówią, no my zajmujemy się customer experience, my projektujemy doświadczenia klienta, zarządzamy tymi doświadczeniami, bo rzeczywiście w skali masowej, takiej technologicznej, to ma to sens i ma to odpowiedni efekt.
No właśnie, mam wrażenie, że customer experience jako hasło, jako pewien trend, z jednej strony jest rzeczą, nazwijmy to oczywistą, tylko nie nazwaną wcześniej i trochę uczymy się jej na zasadzie eksperymentu, tak jak większość zresztą menadżerów w obszarze call center, no bo przecież w szkołach, powiedzmy, tak jak ty zaczynałeś tam 20 kilka lat temu, czy ja dokładnie też mniej więcej 20 parę lat temu, no nie uczyli nas tego, nawet na studiach specjalistycznych tego typu pojęcia nie funkcjonowały. Także, no faktycznie, mamy
taką... Jak najwięcej, wtedy nawet pojęcie klienta miało zupełnie inny wymiar.
Dokładnie. Produktu, tak? Czyli definicja Kotlera, która marketingu zupełnie miała troszkę inne znaczenie, niż rozumiemy ten marketing dzisiaj, niż próbujemy go tak naprawdę kreować. No dobrze, Piotrze, czym właściwie jest to customer experience? Także spróbujmy zbudować jakąś taką użyteczną definicję, albo jak ty to rozumiesz, jak ty podchodzisz do customer experience?
To znowu trochę wrócę do tego, co przed chwilą powiedziałeś. Znaczy, rzeczywiście jest to uczenie przez odkrywanie, co samo w sobie nie jest złe, bo pięknem może tego przedmiotu, czy tej dziedziny, czy tej gałęzi, czy jakkolwiek to nie nazwiemy, jest to, że ona się opiera na kliencie, a klient też ewoluuje. To tak jak mówiłem, klient ewoluuje nie tylko dlatego, że kiedyś nie było rynku i w związku z tym nie było prawa być klienta, ale nawet jak ten rynek się pojawił, to klient również, rola klienta w rynku z uwagi na właśnie nadmiar czy niedobór kiedyś produktów, teraz ich nadmiar, kwestie ceny i tak dalej, to się zmieniało. Więc to jest pojęcie, które oczywiście odkrywamy na bieżąco. Odkrywamy je wokół klienta, bo w dużym uproszczeniu customer experience, to jest piękna taka definicja, customer experience to jest suma doświadczeń klienta z firmą. I to jest taka piękna definicja, która w zasadzie pokazuje pewien obszar, natomiast nie pokazuje szczegółów, bo czymże są doświadczenia klienta z firmą, no one mogą być różne dla różnych klientów na różnych poziomach, ale one tak są trochę może nie od sasa do lasa, ale na pewno są bardzo szerokie spektrum, bo tak, z jednej strony to jest samo pojęcie marki i samo uczucie, wiemy świetnie, że pewne marki już dzisiaj to jest standard, tak? Znaczy wiemy, że pewne marki, czy każda marka ma jakiś ładunek emocjonalny w sobie, tak? Jedni wolą jabłuszko, inni wolą coś innego, ale mało która z tych dużych marek jest obojętna. Nawet Coca-Cola, to można jej nie pić, ale po prostu o niej się wie i z nią się zawsze kojarzą jakieś emocje, jakieś odczucia, tak? Pewne branże nawet mają, tak jak mówię, energetyka jest przykładem takiej branży, która z definicji ma ładunek negatywny. I to się też nie ma co oszukiwać i to też kształtuje doświadczenie klienta. Potem to doświadczenie zaczyna być coraz bardziej takie namacalne i konkretne, ale również coraz bardziej zróżnicowane. Bo tutaj na przykład rozmawialiśmy też w którymś z odcinków na temat, dlaczego nie lubię call center. Mhm. Tutaj też świetnie widać doświadczenia klienta, jak ono się kształtuje. Albo inaczej, jaki jest związek między doświadczeniem klienta, czy oczekiwaniem klienta, a tym, czego on doświadcza w praktyce. I tutaj z jednej strony istotne jest, jak do tego podchodzi sama organizacja, czyli jak jest zbudowany call center, ale to również jest kwestia preferencji klienta. Po prostu są ludzie, którzy lubią coś załatwiać przez telefon i są ludzie, którzy nie lubią. Są ludzie, dla których telefon od kogoś jest zawracaniem głowy i pewnego rodzaju wkroczeniem w sferę intymności i prywatności i są ludzie, którym to nie przeszkadza. A skoro tak, no to właśnie mówimy o różnego typu klientach, o różnego typu preferencjach i różnego typu doświadczeniach. Tak? No i na koniec to już jest kwestia jakby współpracy, czy też samego doświadczania produktów, a w zasadzie nawet może nie tyle samego produktu, co albo jeszcze inaczej powiem. Tak? Produkty to jest może coś innego. Natomiast usługi mają to do siebie, że jest to pewne zdarzenie cykliczne. My, szczególnie ostatnio najwięcej w portfelu mamy takich usług cyklicznych, czyli czegoś, co się odświeża, co miesiąc skutkuje jakimś rachunkiem. Te rachunki raz rozumiemy, raz nie. I to też sposób podejścia do tego comiesięcznego doświadczenia, czy cyklicznego doświadczenia, też jest pewnego rodzaju doświadczeniem, też zróżnicowanym, bo mówię, jednych to akurat bardziej interesuje, innych mniej to interesuje, jednych bardziej, drugich mniej. Natomiast to jest ta druga część definicji, czyli suma doświadczeń. Natomiast klient, to ja bym powiedział tak, i customer experience trochę się też na tym opiera, to jest postawienie klienta w centrum uwagi z jednego podstawowego powodu. I tutaj jest to, co mówiłem już wcześniej, że dla mnie to jest tak naprawdę nazywanie pewnych rzeczy, które zawsze były w biznesie, nazywanie ich może innymi słowy, ale z zachowaniem tego sensu. Klientocentryzm opiera się na głębokim przeświadczeniu, że firma bez klienta nie ma po prostu racji bytu. Bo klient jest ktoś, kto chodzi po rynku takie coś z portfelem, w tym portfelu ma pieniądze i teraz od jego wyboru i od jego decyzji zależy, czy on te pieniądze chce zostawić w miejscu A, B czy C, czyli w firmie ABC, kupując produkt czy kupując usługę. I szczególnie dzisiaj to obserwujemy, patrząc na przykład, nie wiem, weźmy pierwszy z brzegu przykład, czyli apki w sklepach, tak, internetowych, czy instalowane na telefonach. No, tych apek jest tysiące, miliony. Może my wybieramy te 10, 15, 20, bo na tyle nas stać, to również pokazuje, z czym mamy do czynienia. Mamy do czynienia ze zjawiskiem, kiedy niewielu klientów i niewiele pieniędzy z jednej strony, z drugiej strony ogromna ilość produktów, ogromna ilość usług i każda z nich mówi kup mnie, weź mnie i w tym sensie można powiedzieć w dużym uproszczeniu, jeśli klient się nie zdecyduje na produkt czy usługę X, to tak naprawdę, no tak jak w głosowaniu. Po prostu skreśli i postawi krzyżyk i dana usługa, dany produkt, dana firma, która ten produkt oferuje, po prostu zniknie. I stąd na przykład wątek, który się w Customer Experience mocno potem eksponuje, to jest wątek nie tylko samego wyboru tego czy innego produktu, ale również lojalności, czyli tego, żeby klient nie tylko raz wybrał, ale żeby z tym wyborem pozostał. To również jest kwestia zwiększania siły nabywczej, czy też portfela zakupowego, czyli zachęcanie klienta, że skoro tak ci dobrze z nami, to kup kolejne produkty. I tu znowu można pokazywać Apple, można pokazywać różne inne marki, które zwiększają ilość rzeczy, które można od nich kupić. Pamiętajmy, że kiedyś Apple to był producent sprzętu, teraz to jest producent tak naprawdę, można kupić na iTunesach muzykę, można kupić na iTunesach
aplikację. No to jest ekosystem, nie?
To jest ekosystem, tak? Bo, ale to właśnie również opiera się z tym, że skoro już mamy relację z klientem, to wokół tej relacji możemy zbudować kolejne produkty, kolejne usługi. No i ostatnia rzecz, która się wiąże z Customer Experience, to jest skłonność do rekomendacji. Bo skąd się wziął jakby, to może nawet na początku się pojawiła ta skłonność do rekomendacji, czyli zrozumienie, że dobry klient to jest nie tylko ten klient, który jest z nami i kupuje, ale to jest również klient, który jest adwokatem marki, adwokatem produktu, bo on pozwala nam zwiększyć penetrację na rynku, pozwala nam dotrzeć do kolejnych klientów, a co więcej, nawet pozwala być takim sprzedawcą.
To ja spróbuję to jakoś podsumować albo sparafrazować i proszę Ciebie potwierdź, zaprzecz lub skoryguj. Customer experience jest nie tyle nauką czy obszarem wiedzy, ile bardziej pewnym sposobem działania, albo może inaczej nawet, sposobem myślenia, co jest pewną sumą przekonań. Nie
sposobem działania, powiedziałbym nawet, bo myślenie musi być na początku, znaczy na początku tak, musi być pewna koncepcja.
Tak. Mhm. No dobra, brzmi to pięknie, wręcz powiedziałbym, że idealistycznie, ale jak się ma to do realnego biznesu tu i teraz?
No powiem tak, że po pierwsze to trochę znowu cofnę się dwa pytania wcześniej, pytaj się jak to wygląda na konferencjach. No więc ja na konferencjach, przynajmniej na niektórych mam takie wrażenie, dokładnie tak jak przed chwilą powiedziałeś, czyli skoro jest tak pięknie, to dlaczego w realnym świecie tego nie widać? Dlaczego bank, który mówi, bank, telekom, firma energetyczna, ktokolwiek, to mówi tak, my inwestujemy w customer experience, projektujemy to doświadczenie, walczymy o klienta i robimy to już drugi, trzeci, czwarty rok, to ja jako kliencie mogę zapytać, to dlaczego ja tego nie czuję? Więc to pokazuje oczywiście, jak zresztą z reguły w takich sytuacjach pokazuje pewnego rodzaju rozdziew i pewnego rodzaju, nie wiem, może jest to skłonność do myślenia życzeniowego, że jak ktoś prowadzi projekt przez 2 lata, to uważa, że już klient w sumie tam nie jest ważny, ważny jest efekt projektu. Więc na pewno ten rozdziew jest. Z drugiej strony powiedzmy sobie tak, oczywiście jeśli chodzi o model biznesowy, o model czy podejście do biznesu, podejście do myślenia, to myślę, że to jest jednak mimo wszystko coraz mocniej zakorzenione i tutaj tego rozdziewu nie ma. Firmy coraz częściej zaczynają zdawać z tego sprawę. No ta rzeczywiście jest kwestia realizacji. Ale to od kiedy pamiętamy, to zawsze był problem między ideą a działaniem. Wszystkie rewolucje miały piękne ideały, jak to wychodziło w praktyce, było różnie. I myślę, że podobnie jest customer experience. Oczywiście skutki może nie są tak straszne, przynajmniej dla klienta, one mogą być straszne dla firm, no bo tutaj powiedzmy sobie szczerze, jeśli firma nie jest skuteczna we wdrażaniu tejże strategii czy tego podejścia, no to niestety kończy się to dla niej tragicznie. Tak? To nie jest kwestia udowodnienia sobie, że miałem rację, tylko to jest tak naprawdę kwestia udowodnienia klientowi, że ma się dla niego dobry produkt, bo jeśli się tego produktu dobrego nie ma, albo nie potrafi się klienta przekonać, że ten produkt jest dobry, no to za chwilę produkt jest niekupowany, czyli firma nie ma przychodów. Jeśli firma nie ma przychodów, no to po prostu padł. Tak? Także powiedziałbym tak, w realnym biznesie jak najbardziej customer experience funkcjonuje, nawet jeśli mamy pewne zastrzeżenia do tej otoczki, nazwijmy to nadbudowy, to baza, czyli zrozumienie, że klient to pieniądz, a pieniądz to byt lub niebyt firmy, to funkcjonuje.
O customer experience mówi się najczęściej w kontekście obsługi klienta, zgodzisz się chyba, tak? To znaczy wszelkie właśnie konferencje, wszelkie projekty, o których się mówi, czy pisze głównie, to jest obsługa klienta, czy słusznie?
Znaczy powiem tak, na pewno jest to słuszne, chociaż też nie zawężałbym do tego, bo na pewno tam customer experience najbardziej jest widoczny, czy powinien być najbardziej widoczny, bo nawet jeśli założymy, że customer experience ma kilka wymiarów, znaczy ma wymiar taki, nazwijmy to strategiczny, koncepcja, jak podchodzimy do klienta, jak organizujemy firmę, jakie narzędzia, jakie mierniki wprowadzamy do pomiaru, z drugiej strony właśnie same mierniki, co mierzymy, gdzie mierzymy, to na czym najbardziej wyraża się, czy skutkuje customer experience, to jest rzeczywiście ten frontline. Frontline i zaraz za nim back office, czyli wszystko to, co powoduje, że obsługa klienta jest skuteczna lub nie. Bo jeśli dobrze do tego podejdziemy i dobrze zaprojektujemy customer experience, to oczywiście mamy jasne wytyczne i zadania dla tej sfery obsługowej. A znowu, wracając do tej sumy doświadczeń, najwięcej doświadczeń klient mimo wszystko i takich najbardziej bolesnych to są jednak te doświadczenia bezpośrednie. Bo powiedzmy sobie szczerze, znaczy marka może na mnie mieć wpływ, ale tak naprawdę to jest taki wpływ dosyć, on się pojawia od czasu do czasu, szczególnie na początku ma istotne znaczenie, natomiast później to tak naprawdę o marce świadczy konkretne zdarzenie z konkretnym pracownikiem. Tak? Marka to są ludzie, z którymi się spotykam na przykład w salonie sprzedaży. Marka to są ludzie, do których dzwonię, jeśli call center, pracownik call center, nieważne, że on jest wynajęty, nieważne, że on jest skądinąd, jeśli on zrobi na mnie dobre wrażenie, to ja to dobre wrażenie przeniosę na markę. Jeśli on zrobi na mnie złe wrażenie, automatycznie przenoszę to na markę. Więc tutaj chyba dosyć oczywiste jest, że najbardziej bolesne i najbardziej takie posiadające największy ładunek emocjonalny doświadczenia, to są doświadczenia związane z bezpośrednią obsługą.
No dobrze, ja chciałbym dobrze zrozumieć i też, żeby nasi słuchacze dostali taki jasny komunikat. Czy pojęcie czy strategia Customer Experience dotyczy jakiegoś obszaru działalności danej firmy, czy też być może każdej formy komunikacji na każdym poziomie od prezesa, czy właściwie może inaczej, od kontakt center, od punktu styku klienta z firmą po biuro zarządu prezesa?
Znaczy, ja przynajmniej stoję na stanowisku, że najważniejsza w całym customer experience jest spójność. Klienci, zresztą sami jesteśmy klientami, to dobrze to czujemy. My nie lubimy ściem. Znaczy, bardzo chyba nas drażni i najgorzej wspominamy takie sytuacje, kiedy oczekiwania wybudowane na poziomie właśnie reklamy, czy pewnego rodzaju komunikatu, przesłania marki, my jesteśmy marką przyjazną, robimy dobrze, tak? Potem nie znajdują realizacji w rzeczywistości. I ostatnio tu taki bardzo, bardzo ciekawy artykuł czy analizę czytałem na temat Ryanaira. Ryanair to jest firma, której oczywiście wiele osób nie lubi, no to jest firma, która ma bardzo spójną komunikację, bardzo spójną markę i bardzo spójne doświadczenie. Bo oni nie obiecują, że będą latać jak Emirates, oni obiecują, że będą latać tanio, punktualnie i w przyzwoitych warunkach. I ta przyzwoitość oczywiście kiedyś to co innego znaczyła, natomiast teraz znaczy co innego. I mi się wydaje, że jeśli chodzi o customer experience, to najważniejsza jest spójność na różnych poziomach, w tym na samej formie kontaktu. Bo tak jak mówię, oczywiście forma kontaktu jest najbardziej obdarzona największym ładunkiem emocjonalnym, natomiast jeśli ona jest dobrze przygotowana na poziomie komunikacji i przesłania marki właśnie, i przesłania takiego marketingowego, to rozumiem, że forma kontaktu jest akceptowalna. I stąd wracając do Ryanaira. Jeśli Ryanair potrafił nas przekonać, że robi dla nas to, co może zrobić, czyli może nas dostarczyć z punktu A do punktu B najtaniej, jak to się da, i najbardziej punktualnie, bo nie wiem, czy wiesz, że Ryanair to jest jedna z najbardziej punktualnych linii lotniczych, to my to możemy akceptować. I w związku z tym nie oczekujemy tam złotego, czerwonego dywanu i złotych barierek, bo wiemy, że to po prostu kosztuje i nie ma sensu. W związku z czym jesteśmy w stanie zaakceptować takie podejście. I teraz znowu, też rozmawialiśmy w którymś odcinku o call center, dlaczego nie lubię call center. Ja tam podnosiłem temat. Tragedia call center polega na tym, kiedy one jest jakby wmanewrowane w pewnego rodzaju model, który jest niewłaściwy. Bo zmuszanie call center do wykonywania coli do ludzi w czasach, kiedy, czy w momencie, kiedy oni tego nie chcą, i do ludzi, którzy nie są na to przygotowani, to jest od razu skazane na porażkę. I dlatego moim zdaniem dobre customer experience to jest właśnie takie spójne podejście, które na różnych poziomach, zarówno strategicznym, jak i operacyjnym, pozwala funkcjonować w sposób zjadliwy dla klienta. Czyli taki, który przeciętnego klienta powie, okej, to jest dobre, to znaczy, jeśli oni dzwonią, ale z takim komunikatem, to ja to kupuję. Jeśli oni do mnie, nie wiem, jeśli salony sprzedaży są może trochę bardziej ubogie, ale dzięki temu produkt jest tańszy, to ja to kupuję. Tak? To samo w sobie nie jest złe.
No tak, no czyli mówimy tak naprawdę o pewnej prawdziwości marki, tak? Nie mówimy o pewnych silosach, tak
ale
zwanych.
Ale biznes to w ogóle jest trochę, to jest w ogóle prawdziwość, tak?
No tak, tak, tak. Natomiast mam wrażenie, że mimo wszystko, jak obserwuję to, co się dzieje na rynku, z perspektywy klienta, absolutnie nie z perspektywy nawet człowieka, który siedzi w obszarze jakimś, to mam wrażenie, że widzę ewidentnie silosy. Idę do punktu sprzedaży, czuję się inaczej, dzwonię na infolinię, czuję się inaczej, ktoś dzwoni do mnie, czuję się jeszcze inaczej, a wchodzę na stronę internetową i widzę całkowicie trzy sprzeczne zupełnie ze sobą komunikaty. Ja nie widzę tej prawdziwości w większości brandów.
Przede wszystkim nie widzi spójności, że jest to jedna firma, bo to, o czym mówisz,
tak,
z najbardziej krytycznych elementów, który zresztą też już zaczyna jakby znajdować swoje odbicie i ludzie to coraz częściej podnoszą i firmy to zaczynają to mówić, to świetnie wychodzi w multichannel, tak? Czy w dobrym multichannel. To jest właśnie sprawienie na kliencie wrażenia, że rozmawia z jedną firmą.
Bo no dobrze.
W końcu, skoro mamy jedną markę, jedną firmę, no to bez względu na to, którym kanałem podejdę, to powinienem mieć dokładnie to samo.
No dobra. Mówimy o obsłudze klienta, jakby o tym głównym kontekście, ale jak to się ma do takich działań ofensywnych, typu właśnie sprzedaż przez telefon, czy wręcz windykacja? Jak tutaj, jeżeli mówisz o spójności, że customer experience jest strategią, która wymaga spójności na wszystkich, czy ona dotyczy, czy też powinna dotyczyć tych elementów?
Znaczy na pewno powinna dotyczyć, tylko oczywiście z zachowaniem wszelkiej proporcji. Teraz, jeśli chodzi o sprzedaż, to też mieliśmy taki wątek w trakcie którejś rozmowy na temat bez marketingu. I ja nie twierdzę, że bez marketing sam w sobie jest lepszy, czy gorszy, czy bardziej skuteczny. Mi on bardziej pasuje i tak jakśmy rozmawiali, jest wielu rzeczy, wiele osób, którym to bardziej pasuje. Na pewno taki nienachalny marketing i nienachalna sprzedaż też jest łatwiejsza do obrony szczególnie w sytuacji, kiedy jesteśmy nastawieni na relacje długoterminowe. I to jest znowu szybka anegdota z Apple'a. Tam w sklepach tych Apple Store, jak się przychodzi, tam sprzedawcy nie starają się za wszelką cenę wcisnąć najdroższego modelu. Oni tak naprawdę prowadzą rozmowę z klientem, przynajmniej według literatury. Nie kupowałem w tym sklepie, opieram się na anegdocie, ale ich rozmowa polega w pierwszy podstawowy cel, to jest ustalenie potrzeb klienta, realnych potrzeb klienta. Właśnie po to, żeby potem zaoferować mu produkt najbardziej adekwatny do jego potrzeb. Z tego powodu, że jeśli nawet osiągniemy sukces krótkoterminowy, czyli sprzedamy mu jakiś drogi sprzęt i będziemy zadowoleni, bo sprzedaż generalnie za to odpowiada, tak? Teoretycznie. To w świecie customer experience to już to trochę się zmienia, bo wtedy rolą sprzedaży jest zbudowanie relacji długoterminowej i nawet za jakby to poświęcając jednorazowy zysk z tytułu sprzedaży drogiego urządzenia, to potem to się przekłada na lepszą obsługę, no bo łatwiej jest obsłużyć klienta, który dostał to, czego tak naprawdę potrzebował i któremu znowu już na tym pierwszym momencie wytłumaczono, czym jest produkt, jakie ma swoje ograniczenia, kupisz droższy, to droższy będzie również jego eksploatacja. Kupisz za dobry, nie będziesz korzystał z jego możliwości, więc będziesz tak naprawdę miał poczucie, że trochę przeinwestowałeś i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest sens customer experience sprzedaży, tak? Że to jest tak naprawdę sprzedaż jest pewnym fragmentem podróży, a nie celem samym w sobie. Natomiast co do windykacji, to tutaj ja bym zastosował mimo wszystko inne trochę podejście i jakby nie stojące w sprzeczności z customer experience, żebyśmy się dobrze rozumieli, bo dla mnie windykacja jakby ma dwa wymiary. Jeden to jest wymiar windykacja niezawiniona i to jest jakby poza jakąkolwiek dyskusję, tak? To znaczy nic tak nie boli klienta, jak dostanie informacji, że musi za coś zapłacić, podczas gdy on już za to zapłacił, a już nie daj Boże, jeśli to skutkuje jakimś wyłączeniem czy odcięciem usługi. To tu już nie ma co się zastanawiać, czy to jest customer experience, czy nie, to jest po prostu normalna przyzwoitość. Czyli skoro popełniliśmy błąd i wystawiliśmy klientowi nieuzasadnione żądanie windykacyjne, przeprowadzamy to windykację i się okazuje, że tak naprawdę nie ma podstaw, to czym prędzej trzeba nie tylko się z tego wycofać, ale jeszcze przeprosić klienta. Na tę sytuację, kiedy windykacja jest windykacją na kliencie, no nazwijmy to, który świadomie nie płaci, no to wtedy to już nie chodzi o customer experience. Wtedy to już tak naprawdę to trochę klient się wypisuje z tej relacji i mówi, ja nie chcę wam płacić. Skoro nie chcesz nam płacić, no to zrywamy relację, zrywamy umowę i tutaj nie ma co mówić o przyzwoitości, bo jakby to przyzwoitość, żeś się trochę ją z niej wypisał. Tak?
Znaczy ja mam po prostu wrażenie, że właśnie w tych obszarach takich ofensywnych coś, co zostało zbudowane pozytywnie w innych obszarach, to tu bardzo skutecznie jest to niszczone.
Tak,
brakuje totalnie tej spójności. Ja mówię, pomijam działania o charakterze profesjonalnym, tak, czyli na przykład ochrona biznesu, ale sposób, w jaki jest realizowany ten proces windykacyjny, odniosę się tylko i wyłącznie do jednej rzeczy, czyli do formy komunikacji. Mhm. Uważam, że w bardzo wielu przypadkach jest, no nie wiem, czy dobrym słowem jest będzie korygodne, ale jest dużo do zrobienia.
Powiem Ci też szybko anegdotę, bo ostatnio przeczytałem, to któreś urzędy skarbowe, nie wiem, zresztą chyba jeden w Poznaniu, drugi w Warszawie, czy w Zielonej Górze, już nieważne, tak, podjęły takie działanie właśnie z pogranicza customer experience, to znaczy przestały wysyłać monity i upomnienia do klienta, tylko zaczęły wysyłać przypomnienia. I z urzędem skarbowym jest tak, że on zawsze ma rację, tak. I bo siła jest po jego stronie i znowu, on mógłby, idąc ze starym tropem, będzie tak, mi to wisi, tak, piszę do was tak jak piszę, bo macie mi oddać pieniądze już, bo podatki się należą. Natomiast oni podjęli zupełnie inne działanie, znaczy oni właśnie postawili na komunikację i okazało się, że jakby tu właśnie wkraczamy w customer experience, czyli to samo przesłanie w zupełnie innej formule pozwala osiągać zupełnie inny efekt, bo to, że klient akurat z podatkami się spóźnia, ludzka rzecz, tak, zdarza się i tak musi to oddać, natomiast po co sobie budować niepotrzebne emocje po jednej i po drugiej stronie, skoro można to zrobić z klasą, tak? Można mu wysłać przypomnienie w miłym charakterze, kliencie, pewnie zapomniałeś, my mamy różne narzędzia, których nie chcę używać, ale fajnie było, gdybyś zapłacił, bo i jednej i drugiej stronie będzie lepiej. I to działa. I to urząd skarbowy, czyli urząd skarbowy, czyli urząd, który z definicji o kliencie niewiele mówi, bo tam są petenci.
Dokładnie. Dobrze, wracając troszkę do naszego świadka obsługi klienta, świadka call center, tutaj możemy wszystko zmierzyć. Tak naprawdę mierzy się wszystko, niemalże ilość wody, która jest spłukiwana w toalecie. Myślę, że słuchacze będą troszkę niepocieszeni, jeżeli nie zapytam Ciebie o wskaźniki, czyli w jaki sposób zmierzyć coś tak niewymiernego, jak doświadczenie klienta. Czym to mierzyć? Jak to zrobić?
W pierwszym rzędzie trzeba zrozumieć, że doświadczenie klienta nie mierzy się, albo inaczej, oczywiście je należy mierzyć w punktach, natomiast nie chodzi o to, żeby osiągnąć w jakimś punkcie zadowolenie, tylko trochę dlatego Customer Experience mówi o sumie doświadczeń i tu można by powiedzieć tak, chodzi o optymalizację tej sumy doświadczeń. Znaczy chodzi o to, żeby na różnych elementach, czy na różnych tych momentach prawdy to, co się tam składa jako emocje, zarówno na plus, jak i na minus, dawało na jak najlepszą wartość. I w tym sensie rzeczywiście trudno jest jakby zbudować dobre, czy pomiar dobry pomiar customer experience na jednym punkcie. To powinno być mierzone w różnych miejscach i teraz rzeczywiście tu wpadamy dokładnie w takie samo zjawisko, jak mieliśmy przy sprzedaży. Jeśli uznamy, że sprzedaż ma swoje cele i one są niezależne od customer experience, to idziemy właśnie na niespójność, bo sprzedajemy za wszelką cenę, sprzedajemy byle drożej, byle szybciej i nieważne, że klient potem się, że tak powiem, będzie rozczarowany i tak wróci do nas koszt jego obsługi czy jego windykacji, to podobnie jest z call center. Jeśli uznamy, że call center jest ważnym, ale jednak elementem pewnego procesu, to mierniki dla tego procesu powinny wynikać z mierników całości i powinny być jakoś uwzględnione. Dlatego tu znowu fajny przykład to jest firma Zappos, firma, która żyje ze sprzedaży w internecie. Firma, która, jak tłumaczy sama, ona przypadkiem sprzedaje buty, chyba buty, nie ubrania.
Tak, buty,
ale oni generalnie się uważają za firmę obsługi klienta. To, że oni przy okazji sprzedają, no to jakby, no bo wtedy obsługa ma sens, no bo jest produkt, jest relacja, więc można ją obsługiwać. I tam na przykład call centra też są dosyć specyficzne, bo z tego co pamiętam, to tam akurat trafiła się rozmowa kilkugodzinna, a potem się jeszcze okazało na koniec tej rozmowy, że to tak naprawdę klient w ogóle nie w tej sprawie zadzwonił. Nawet nie wiem, czy on był klientem Zappos, ale na pewno poszedł potem komunikat, że z Zappos można pogadać. Tak? To jakby oddaje sens budowania długotrwałej relacji, bo relacja nie polega na tym, albo nie sprowadza się do tego, czy w call center szybko, bo to są pieniądze, bo jak firma jest bogata i dobrze, albo inaczej, jak firma jest dobrze zaprojektowana i dobrze potrafi sprzedać swój produkt, to na pewno stać ją na to, żeby podzielić się z klientem korzyściami. I jedną z tych korzyści może być czas poświęcony na obsługę klienta. I oczywiście ja nie mówię o takich skrajnych przypadkach upierdliwych, kiedy klient dzwoni, bo musi sobie zadać, ale załóżmy tak, jeśli mam milion klientów, to takich klientów, którzy nam zawrócą głowę, jest kilku. To i tak na taki wskaźnik efektywności uśredniony niewiele nam zmieni. Tak więc to można sobie odpuścić, powiedzieć tak, nawet za cenę jednej, drugiej, trzeciej rozmowy można na ten wskaźnik trochę popatrzeć luźnie. Znaczy inaczej, można go mierzyć, natomiast nie warto wokół niego budować histerii. To nie jest tak, że jeśli jeden z klientów przeciągnie rozmowę nie wiadomo jak długo, to trzeba zwolnić cały ciąg dowodzenia, który doprowadził, że taka rozmowa miała miejsce, bo taka rozmowa miała miejsce, widać, była taka potrzeba klienta. Pytanie jest, co osiągnęliśmy w ramach tego kontaktu i dla mnie takim najlepszym wskaźnikiem do Customer Experience to jest wskaźnik czernu. Wskaźnik czernu, czyli liczba utraconych klientów, bo on tak naprawdę pokazuje na koniec drogi, żeśmy klientów stracili. Oczywiście odrębna kwestia to jest analiza wartości, czy myśmy ich stracili nie za szybko, czy koszty, któreśmy ponieśli na to, żeby ich nie stracić, czy były uzasadnione i tak dalej, i tak dalej. A dla mnie czern jest takim ostatecznym, wymiernym efektem dobrego CX. Natomiast potem zbudowanie tych wskaźników szczątkowych czy cząstkowych jest jak najbardziej potrzebne. I tak jak mówię, jestem ostatnią osobą, która uważa, że w call center nie należy mierzyć, natomiast należy jak to trochę tak jak z pomiarem temperatury. No. Jeśli mierzymy temperaturę, to może się zdarzyć, że nawet zimowy dzień na słońcu jest plus 20. Ale to każdy rozsądny człowiek wie, że to jest takie chwilowa osobliwość, to znaczy na słońcu, na parapecie jest 20 stopni, ale tak naprawdę jak wyjdzie na dwór i jeszcze stanie w cieniu, to będzie pewnie minus 10. I podobnie z tymi wskaźnikami operacyjnymi w call center. One mają znaczenie lokalne, one pozwalają pewne rzeczy wymierzyć i wyważyć, ale to mówię w kontekście. Tak? I druga pułapka, która się z tym wiąże, to też coraz częściej w call centrach zaczynamy mierzyć NPS. Tego transakcyjnego, czyli tak naprawdę prowadzimy rozmowę, na koniec rozmowy albo dzwonimy do klienta, albo wysyłamy mu SMS, a jakbyś ocenił rozmowę z konsultantem. I znowu, samo w sobie to nie jest złe, bo pozwala nam dostać jakiś feedback, szczególnie jeśli ten feedback uśrednimy. Natomiast z samej definicji wskaźnik NPS jest wskaźnikiem bardzo kapryśnym, analizowanie go w konkretnym punktowym miejscu jeszcze z przełożeniem na osobę też nie zawsze ma rację bytu. NPS raczej jest pewnego rodzaju papierkiem lakmusowym, który pozwala śledzić trendy, zmiany i pokazywać tendencje. I w tym sensie okej. Co więcej, ten wskaźnik trzeba umieć do czegoś odnieść, bo sama miara typu, nie wiem, 30 czy 50, to ona może być dobra, ale nie musi być dobra, bo znowu pytanie jest, do czego się odnosimy, tak? Jeśli to jest chwilowe wahnięcie, jeśli odnosimy to do branży i tak dalej, więc ja bym powiedział tak, na pewno z perspektywy call center krytyczne jest zrozumienie, jaką rolę pełni call center w całym procesie obsługi, czy w całym budowaniu relacji z klientem. Trzeba się zastanowić, co w związku z tym ma największy wpływ na tą wartość klienta i na jego postrzeganie i wtedy zbudować pewne wskaźniki, plus można i należy wykorzystać te wskaźniki operacyjne, ale zawsze z zastrzeżeniem, że to są wskaźniki operacyjne, których nie należy ani demonizować, ani wokół nich budować histerii, natomiast trzeba inteligentnie wykorzystywać do odpowiedzi na pytanie krytyczne, tak? To jak nasze działania wpłyną na relacje z klientem i jak to będzie skutkować czemu.
Dokładnie. Czyli innymi słowy, tak naprawdę podstawowym wskaźnikiem, który miałby może ocenić skuteczność działań właśnie w obszarze customer experience, zresztą ja myślę, że nie tylko w obszarze call center.
Tak? Nie, bo tak jak mówię, call center jest elementem składowym. To ja też się nie demonizowałem. Też pamiętajmy, że nie wszyscy klienci korzystają z call center. To jest jeden element ważny, bo ważny, masowy, na pewno mający istotny wpływ i istotne znaczenie choćby na koszty, ale tutaj akurat chyba najlepiej, że to widać, przełożenie między kosztami a efektami. Bo oczywiście można oszczędzić na call center do bólu, można spowodować, że rozmowy są krótkie, tylko wtedy to skutkuje tym, że albo na przykład koszt jednostkowy rozmowy jest bardzo niski, ale to powoduje, że klienci dzwonią po raz kolejny, no bo jak w krótkiej rozmowie nic nie załatwili, to zadzwonili jeszcze raz, tak? Albo zdesperowani klienci, którzy po prostu nic nie mogli załatwić w call center, to pożegnali się z firmą, dziękuję, do widzenia. I ich widać na czernie. Natomiast oczywiście z perspektywy operacyjnej wskaźnik świetny, tak? To myśmy osiągnęli szalenie wysoki poziom. Mamy czas trwania rozmowy 10 sekund i, że tak powiem, skuteczność odbieralności też mamy 100%.
Tylko co zgadza się. Dobrze, słuchaj, rynek w Polsce, rynek call center, czyli jeżeli tak możemy w ogóle w jakikolwiek sposób nazwać go, wygląda podobnie jak w innych krajach, czyli 70% struktur to są struktury małe. Małe, czyli w granicach maksymalnie 30 stanowisk, czy 30 osób. Prawdopodobnie w najlepszym wypadku słyszeli coś o NPS-ach, o czernie to może też, ale zakładam, że też niekoniecznie muszą kojarzyć to określenie, czy już o customer experience nie wspomnę. Nie sądzę, żeby przez myśl przeszło im zastosować to u siebie, czy naprawdę te strategie są dedykowane tylko wielkim firmom, bo tak się je przedstawia. Wszelkie konferencje, zarówno uczestnicy, jak i prelegenci to są duże firmy i mówi się tak naprawdę o customer experience w kontekście dużych firm i klientów, obsługujących klienta masowego.
Czy mi się wydaje znowu, stosując analogię, że to jest trochę tak jak między systemami ERP a systemami księgowymi. Księgowość jest w każdej firmie. To znaczy każda firma, żeby funkcjonować, musi znać się na księgowości, musi rozumieć istotę kosztów, rachunek kosztów, ewidencję kosztów itd., itd. W małych firmach robi to z reguły albo szef, albo jest to na tyle ogarnialne, że może to robić jedna, druga osoba. W systemach, w firmach dużych jest potrzeba budowania całych systemów ERP, które pozwalają te koszty z różnymi wyciągać, analizować w takim i innych przykładach. Myślę, że z customer experience jest podobny. To znaczy nikomu nie zabraniałbym, a nawet bym namawiał do przestrzegania samej zasady czy do budowania pewnego systemu. On nie musi być skomplikowany, no bo wiadomo, im firma jest prostsza, tym prostszy jest ten system. W tym systemie znowu chodzi o to spójność, chodzi o to, żeby na różnych poziomach pewne elementy były przestrzegane, natomiast to nie chodzi o to, żeby je rozbudowywać. Ja sobie wyobrażam, że wskaźnik NPS na poziomie firmy, która ma milion kontaktów rocznie, mierzy się zupełnie inaczej niż na poziomie firmy, która tych kontaktów ma kilkadziesiąt czy kilkanaście. Tak? To w ogóle jest pytanie, mówisz, czy firmy są małe, ale to mówisz o firmach call centrowych, które są znowu fragmentem większej całości. One z reguły nie obsługują swoich klientów, tylko obsługują klientów swoich klientów. Więc tutaj bardziej oczekuję, że ci zleceniodawcy, to oni będą wplatać bardzo elegancko te małe firmy w swoje strategie CX-owe i będą mówić tak, ponieważ my jako sprzedawca produktu, usługi zależy nam na budowaniu relacji, to w ramach jednego z elementów tych relacji, w ramach jednego z przekrojów, czyli tej obsługi kontaktów telefonicznych, to chcielibyśmy osiągnąć to, to i to. na poziomie CX, tak? Skoro tak, to chcielibyśmy, żeby call center, który nam to obsługuje, przestrzegało pewnych zasad. I tu znowu nie będziemy jakoś odkrywać świata, że powiem sobie tak, no, klientocentryzm, jeśli uznamy go za coś naturalnego i coś oczywistego, to w każdej firmie małej można bardzo prosto realizować. To znaczy wystarczy, że supervisor, kierownik czy nawet sam pracownik ma świadomość, że chodzi o to, żeby klient po rozmowie był zadowolony. Zadowolony na tyle, no i to jest możliwe, tak? Co więcej, jeśli klient wyraża swoje niezadowolenie, to fajnie było, że informacja o tym niezadowoleniu i jego przyczynach też trafiła gdzieś. Żeby to nie było na zasadzie głuchego telefonu, czyli klient do nas dzwoni, a my w ogóle nie słuchamy, co on mówi. Bo pamiętajmy, że rozmowa telefoniczna to jest rozmowa, czyli dwie strony coś do siebie mówią i dwie strony na to powinny reagować. Rozumiem, że rolą call center jest przeprowadzenie pewnej rozmowy według scenariusza, ale no jest jednocześnie punktem styku z klientem, więc dobrze było, żeby to ten styk z klientem wykorzystywała również do odbioru, również do słuchania, co klienta razi i dlaczego. I teraz ja sobie mogę wyobrazić, że w dobrej firmie, nawet małej, to ta świadomość, co to znaczy dobra obsługa klienta i dobra rozmowa z klientem, jest. Co więcej, jest takie proste sprzężenie zwrotne, bo to nikt inny, jak właśnie pracownik obsługujący telefon, wie na bieżąco, czy on dobre wrażenie zrobił na kliencie, czy nie. Więc tutaj w tych bardziej skomplikowanych systemach, tam jest cała droga zaprojektowana, jak przenieść feedback od klienta z pierwszej linii coraz dalej. Tam się zmusza nawet dyrektorów czy prezesów do tego, żeby uczestniczyli w rozmowach. Tak? Żeby taki prawdziwy dyrektor miał okazję posłuchać prawdziwego klienta, bo on z reguły zapomina, że klient, czyli ten, kto mu przynosi pensję, w jakimś kawałku, ale jednak, to, że on istnieje i że ma jakieś swoje potrzeby, frustracje i tak dalej. Dla niego to jest taka jednostka rozliczeniowa. Więc tu bym powiedział tak, na pewno w małych firmach jest to nawet łatwiejsze, natomiast no nie oszukujmy się, to one są często fragmentem łańcucha pokarmowego dużych i w związku z tym to jest wymaganie i oczekiwanie od tych dużych, że one to ładnie wplotą i nie będą za wszelką cenę dążyć do minimalizacji kosztów, bo nie o to chodzi, tylko chodzi o optymalizację kosztów i dopasowanie jako funkcję celu do tego, co chcemy osiągnąć na klienci.
A ja też myślę, że o ile duże firmy robią z tego jakąś wielką naukę i wielką strategię, o tyle te małe firmy, które budują dopiero swoją pozycję na rynku, są w tym zakresie w cudzysłowie bardzo innowacyjne, a z drugiej strony bardzo naturalne. One po prostu widzą klienta.
Customer experience jest w ogóle moim zdaniem system bardzo naturalny. Znaczy on się opiera na bardzo naturalnych, intuicyjnych zasadach i nie trzeba studiować czy jakoś zgłębiać literaturę przedmiotu, żeby to zrozumieć. Rzeczywiście w dużych firmach pojawia się element komplikacji na poziomie wdrożenia. Bo tak jak mówię, to jest trochę tak jak z systemem księgowości. Trudno jest robić księgowość za pomocą jednego księgowego w firmie, która ma kilkanaście oddziałów, kilka tysięcy pracowników i różne działy. Podobnie nie da się systemu NPS takiej firmie wdrożyć od tak na zasadzie to weźcie wszyscy, dbajcie o klienta, bo tam są pewnego rodzaju sprzężenia zwrotne, pewnego rodzaju kontrdziałania, czyli przeciwskuteczne działania, że z jednej strony coś robimy, co odbija się na innym, jak mamy silos, to tego nie widać, tak? Więc tam jest to trudniejsze. Natomiast co do zasady, to ja bym powiedział tak, no zasady są proste. Rzeczywiście w małych firmach należy się zdać na intuicję, i zresztą to chyba dawno już odkryto, że najfajniejsze firmy to są takie, gdzie jest poczucie takiego właścicielstwa. To znaczy jak każdy pracownik i każdy dyrektor zachowuje się trochę jak właściciel. A właściciel w małym biznesie to po prostu świetnie wie. Świetnie wie, no, przypomnijmy sobie taki, no nie wiem, sztandarowy przykład małego sklepiku. Właściciel sklepiku zna każdego klienta, on wie, co mu sprzedać, wie, komu może pozwolić na wzięcie na zeszyt, a komu nie, wie, komu jeszcze coś polecić, bo wie, że jeśli na przykład ktoś lubi kuchnię grecką, to na mu z kuchni greckiej jakiś tam specjał, bo o nim pomyślał i go zamówi i tak dalej, czyli to jest takie naturalne i normalne i customer experience nie jest o niczym innym. On jest dokładnie o tym samym właśnie małym sklepiku, tylko mówi, jak to osiągnąć w warunkach, kiedy ten sklepik się rozrasta i jak spowodować, żeby ten przekaz i ta spójność była osiągalna i wykonalna na poziomie machinerii.
Dobrze, Piotrze, teraz mam do Ciebie pewne zadanie, pewną ogromną prośbę. Chciałbym, żebyś się podzielił z naszymi słuchaczami kilkoma radami, jak przygotować się do wdrożenia customer experience w swojej firmie. Jak to zrobić krok po kroku, jeżeli jesteśmy w stanie stworzyć pewną ścieżkę, to od czego byś zaczął?
Czy ja może właśnie trochę bym odwrócił odpowiedź, albo nie udzielił wprost i nie powiedziałbym, do czego bym zaczął, natomiast chciałbym powiedzieć, na czym bym skończył.
Okej.
Okay. Moim zdaniem trochę droga w customer experience, to jak droga do każdego projektu, to jest trochę taka droga koncepcyjna. To znaczy pierwsza podstawowa rzecz to trzeba mieć spójną koncepcję zamykającą wszystkie elementy. I to nie jest tak, że trzeba mieć wszystko zrobione doskonale. To chodzi o to, żeby mieć po prostu domknięte wszystkie kluczowe obszary. I jeśli się zagłębicie w literaturę dotyczącą NPS-u, ona jest oczywiście przebogata, ale z drugiej strony jest taka nieuporządkowana, ale wystarczy nawet wejść na stronę twórców NPS-u, czy to Bain'a, czy Satmetrixa, to tam jest użyte takie pojęcie system NPS i to jest bardzo fajne pojęcie, taka koncepcja, bo ona mówi tyle. Żeby customer experience funkcjonowało w firmie dobrze, to ono musi być zrealizowane na kilku poziomach, czyli musi być na tym poziomie takim czysto technicznym pomiaru, musi być po prostu zrobiony jakiś miernik, jakaś analiza kosztowa, jeśli chodzi o koszty i w ogóle wartość klienta, jakaś analiza przyczyn. To są takie the must. Z drugiej strony musi być ten element taki strategiczny, czyli to musi być przegięte w cele biznesowe, spójne i musi być przekonanie największych decydentów, że customer experience się opłaca i że jest zgodne z ideą firmy. No i musi być ten środek, czyli ten tak zwany frontline activation, czy tak naprawdę spowodowanie, żeby pracownicy obsługi tej bezpośredniej, bliskiego back-office'u potrafili nie tylko słuchać klienta, ale przenosić sygnały od klienta dalej do organizacji i jednocześnie na nie reagować. Czyli jeśli klient mówi, czy klienci kolejni dają sygnał, że chcieliby to coś odmienić, bo to ich zdaniem poprawi relacje, to wtedy organizacja umie tego słuchać i umie na to reagować. I teraz, jeśli tak na to popatrzymy, że jest coś takiego jak system, że on ma te trzy warstwy i te elementy, to moim zdaniem lepiej jest skupić się na tym, żeby przynajmniej w pierwszej iteracji, w pierwszym obrocie spraw czy przygotowaniu tą koncepcję spiąć. I nawet jeśli ten pomiar jest bardzo prosty i on się ogranicza do jednego, dwóch wskaźników, a sama analiza przyczyn ogranicza się tylko do najbardziej typowej grupy klientów i też nie wchodzi jakoś tam bardzo głęboko, tylko wyłapuje te podstawowe zależności, co ma wpływ na satysfakcję klienta, jaki ma wpływ, jaka jest siła tego wpływu, jaki kierunek, to już wystarczy. Bo potem możemy w kolejnych krokach, w kolejnych obrotach, tak, tego kółka doskonalić. Czyli sobie tutaj poprawimy sobie pomiar, tu sobie poprawimy narzędzia takie strategiczne, żeby na przykład pomiar na punkcie kontaktu przenosił się na to, a jak to ma wpływ na wartość klienta, czy dzięki temu my zwiększymy wartość portfela naszych klientów, czy nie. Czy będzie wzrost zdecydowany, czy będzie stopniowy. Więc ja bym się tutaj bardziej skupił jednak na domknięciu całości, a potem, jak już ta całość jest, to potem to już mamy takie bardzo fajne sprzężenie zwrotne systemu samouczącego się, kiedy on się samo uczy, samo doskonali i usprawni. Dlatego na pewno warto jest zrozumieć, albo może jeszcze inaczej, na pewno też warto jest zrozumieć, skąd się bierze wartość naszego biznesu. Bo to jest też często kluczowe pytanie, znaczy firmy, to szczególnie w startupach jest taka pułapka, że wymyślamy jakiś produkt i uważamy, że on jest świetny, bo jest świetny. My musimy zrozumieć, że ten produkt zawsze jest dla kogoś i sens biznesu jest wtedy, kiedy nasza oferta produktów, usług daje jakąś wartość klientom, że ci klienci są gotowi za tą wartość płacić, to jest kwestia konkurencji, a jednocześnie, że dostarczenie tej wartości kosztuje nas tyle, ile kosztuje. Bo zauważmy, że obsługa to jest koszt, ale koszt uzasadniony. Znaczy to jest zawsze koszt związany z tym, że ponieważ komuś żeśmy coś sprzedali, on nam zapłacił, to teraz musimy mu to jeszcze obsłużyć. Tak? I już nie mówię o takich sytuacjach, kiedy jest to zakup jednostkowy, czyli kupujemy samochód za 100 tysięcy i tak naprawdę w tej cenie są również koszty tego, że ten samochód potem jeszcze trzeba na przykład w ramach napraw gwarancyjnych poprawić i jeszcze pewne rzeczy z nim zrobić, ale to też trzeba tak na to patrzeć, że relacja biznesowa ma jakiś czas trwania, ma jakąś wartość. I jeśli to zrozumiemy, to potem musimy się tylko zastanowić, to jak tą wartość teraz kontrolować na bieżąco i monitorować i jak rozumieć, że ona się zwiększa lub zmniejsza i jak to wszystko po pierwsze mierzyć na poziomie mierników, po drugie powodować, żeby cała organizacja na poziomie strategicznym też to spinała na przykład na poziomie planów rocznych, czy strategii rocznych, czy kilkuletnich, a żeby ten środek, czyli ta taka codzienność operacyjna również była w to wprzęgnięta i pozwalała nam to osiągać.
Temat customer experience wydaje się być z jednej strony prosty i naturalny, ale tak jak słucham Ciebie, to jest to jednak pewien poziom może trudności, skomplikowania albo złożoności. Podpowiedz nam, mnie, słuchaczom, gdzie temat można pogłębić, co warto przeczytać, gdzie warto pójść na jaką konferencję, czy co warto zobaczyć, gdzie szukać generalnie informacji na temat customer experience.
Znaczy na pewno warto jeszcze raz zrozumieć swoją potrzebę, tak? I to jest chyba przesłanie podstawowe, znaczy trzeba zrozumieć, po co ten customer experience się stosuje. I wydaje mi się, że to jest trochę tak jak z każdą dziedziną typu marketing, księgowość, nie wiem, finanse, specjalizacja, znaczy jest pewien poziom generalny, który warto znać i potem w zależności od konkretnych potrzeb można ten pomysł, ten poziom pogłębić. Tak? No bo wiadomo, że jeśli ktoś jest prezesem firmy i odpowiada za sprawy związane ze sprzedażą, to pewnie jego wiedza o marketingu powinna jakaś być, ale on jest specjalistą od konkretnych rzeczy marketingowych, bo od tego ma właśnie niższe szczeble i specjalistów. Mhm. Podobnie jest customer experience. To trzeba sobie przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, po co nam to customer experience jest, czy ono nam jest potrzebne, bo tworzymy system, bo jesteśmy właścicielem, albo jesteśmy zaraz przy właścicielu, czy przy prezesie i takie mamy zadanie. Czy jesteśmy na przykład pracownikiem frontline'u, czy supervisorem, czy kierownikiem call center, który tak naprawdę musi w tym systemie się odnaleźć. I w zależności od tego oczywiście różną wiedzę trzeba posiąść i wydaje mi się, że też nie ma co przesadzać. Znaczy, bo tak jak mówiliśmy, same zasady są dosyć intuicyjne i proste. Skomplikowanie to jest tak naprawdę bardziej oprzyrządowanie na konkretne potrzeby i konkretny poziom, czy to operacyjny, czy strategiczny, czy właśnie narzędziowy. Więc ja bym po pierwsze proponował to. Drugie, no to tutaj też nie odkryję Ameryki, to internet. Oczywiście internet jak wszystko ma pewne ograniczenia. Na pewno warto też przeczytać książkę Biblię, czyli The Ultimate Question, ostateczne pytanie, czy podstawowe pytanie. To jest książka tłumaczona również na język polski, autora tegoż koncepcji NPS-a, tak, bo tego się to zaczęło, czyli tego Net Promoter Score, ale również systemu NPS, który się za tym bierze, czyli Franka Reinhelta z firmy Bain. Sama firma Bain i firma Satmetrics to są firmy, które współpracowały. One na swoich stronach internetowych mają takie podstawowe informacje. I ja z tych informacji tak naprawdę korzystałem, kiedy prowadziłem swój projekt. Tak? Znaczy tak naprawdę to poprzez te firmy, te strony zacząłem szukać, eksplorować. Potem oczywiście to, do czego mogę zachęcać, też szukać praktyków, szukać ludzi, którzy po prostu w tym ruchu w cudzysłowie uczestniczą, albo prowadzą projekty w firmach, albo na konferencjach opowiadają o tych doświadczeniach. I jak z każdym specjalistą, no to jest trochę tak jak z lekarzem, to trzeba mieć świadomość, że warto jest każdego lekarza po pierwsze dopasować do swoich potrzeb, też zweryfikować, czy wszystko to, co mówi, to on tak robi, więc to też jest jakiś tam element, ale tutaj taki element networkingu działa i takich wzajemnych poleceń, jak również przestróg, tak? To myślę, że ludzie, którzy się o to zjawisko ocierają, to oni już mają rozeznanie, kto więcej mówi, a mniej robi, a kto więcej robi, a mniej mówi. No i ostatnia rzecz, też polecam, jest taka organizacja, to się nazywa Customer Experience Professional Association. To jest organizacja brytyjska, czy nawet chyba amerykańska, ale też bardzo silnie działająca w UK. Tam też są ludzie, którzy doszli do takiego poziomu certyfikacji tej wiedzy i można oczywiście się na to trochę patrzeć z boku z uśmieszkiem, na co tu certyfikować, ale to jest mimo wszystko pewnego rodzaju profesja. Ja ostatnio mam takiego znajomego, on się nazywa Ian Golding, też zresztą stronę, znaczy link na jego stronę dostarczę, bo to jest taki właśnie przykład dla mnie idealnego praktyka, który nie tylko praktycznie potrafi działać, ale jest na tyle ciekawym człowiekiem i na tyle ciekawym mówcą, że on w sposób bardzo prosty, bardzo jasny, bardzo konkretny potrafi pokazać właśnie te takie podstawowe elementy. I to też pamiętam, na jednej z konferencji on pokazał, jak się mapuje podróż klienta. Mapowanie podróży klienta, jeden z takich ważnych elementów customer experience, to jest cała sztuka, ale on pokazał, jak to można zrobić w 3-4 krokach. Tak? Na takim bardzo podstawowym poziomie każdy powinien sobie zrozumieć tą podróż klienta i Ian to ładnie pokazuje, jak to można osiągnąć. To są właśnie takie elementy wiedzy, na których warto się zaczepić, no i potem już każdy sobie swoją drogę szuka, tak, bo nie oszukuję się, nie znam jakiejś super literatury, którą mógłbym polecić, to bardziej jest kwestia dopasowywania się do konkretnych pytań. Tych pytań raczej szukam w internecie i raczej szukam na zasadzie trochę przypadkowości, trochę punktów odniesienia, na ile to się wpisuje w tą ogólną mapę.
Jeśli mówimy o takich źródłach, z których korzystasz z internetu, to są źródła polskie, czy jednak mimo wszystko zagraniczne?
Mimo wszystko są to źródła tak zwane zagraniczne, angielskojęzyczne. Mhm. Powiedzmy sobie szczerze, znaczy ja w Polsce oczywiście spotkałem kilka osób i to nie mówię, że tak mało. To też jest kwestia ograniczeń, tak? Ale z reguły na konferencjach trafiają się osoby, które, mówię, robiły to w dużych organizacjach albo na przykład wyszły z dużych organizacji i teraz trochę udzielają się jako tacy warsztatowcy, udzielają różnego rodzaju szkoleń, wprowadzeń. Na pewno jest to każdorazowo trochę takie, powiedzmy to, mocno wyspecjalizowane. To znaczy, ja nie spotkałem przynajmniej poza mówię, dla mnie taką ikoną jest Ian, który jest jeden z wielu, bo to też nie ukrywajmy się, pewnie takich osób jest na poziomie światowym kilkaset czy kilkadziesiąt co najmniej. Natomiast w Polsce ja takiej osoby nie spotkałem, takiego omnibusa, który potrafił i o tym, i o tamtym. Natomiast jest dużo osób, które takie szczegółowe elementy tegoż customer experience, czyli na przykład jak motywować pracowników, jak szkolić pracowników, jak budować kompetencje, to oni nie posiadają tą wiedzę i tą wiedzą się chętnie dzielą. Tak? Zarówno w wersji bezpłatnej, jak i w wersji płatnej, czyli szkolenia. Na konferencjach też można się spotkać z różnymi ciekawymi case'ami jednych, drugich organizacji, chociaż tutaj to zawsze mam takie lekkie zastrzeżenie, że no, to nie do końca jest przekonujące, tak? Ale to jest może moje...
To jest twoje przekonanie.
To też chciałbym wokół tego się zawieszać. Natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, najbardziej rozwiniętym rynkiem, jeśli chodzi o customer experience, to jest Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Wydaje mi się, że to są takie rynki, gdzie po pierwsze z uwagi na to, że eBay i Sentmetrics tam działają, z drugiej strony są to rynki najbardziej zliberalizowane w różnych tych obszarach, telco, utility, więc tam ten ruch jest największy i tam rzeczywiście to customer experience zaczyna być takim wyróżnikiem.
Piotrze, gdyby ktoś chciał zadać Tobie jakieś dodatkowe pytania, chciałby się z Tobą skontaktować, gdzie Ciebie znaleźć, gdzie Ciebie szukać?
Myślę, że tak, to też a propos materiałów i literatury, to myślę, że na stronie forum zamieścimy linki do dwóch prezentacji, które w jakiś sposób próbują to podsumować i pokazują zamieszczonych na SlideShare. Myślę, że one są na tyle proste i jakby próbowały porządkować zarówno doświadczenie, jak i wiedzę na temat customer experience, więc tam są też i namiary na mnie, więc myślę, że to jest najlepsza droga, bo ona po pierwsze pokazuje sam produkt, czyli można go dotknąć i zobaczyć, o czym mowa, może w bardziej uporządkowanym podejściu niż to tutaj, a z drugiej strony są tam też namiary na mnie, więc chętnie wymienię się doświadczeniami i poopowiadam, bo zresztą też na tym trochę i to forum Call Center i ten podcast polega, że się chętnie naprawdę dzielimy doświadczeniami na tyle, na ile one mogą być pomocne.
Piotrze, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że pokazaliśmy, troszkę odczarowaliśmy customer experience, czym jest, być może dla tych osób, które jeszcze się z tym terminem nie zetknęły lub się zastanawiają, czy warto, czy nie warto, czy jest to kolejny tak zwany trend, tak? Czy jest to jakieś kolejne czary mary, kolejna definicja, która ma zapanować nad branżą, czy w ogóle obsługą klienta. Mam nadzieję właśnie, że to, o czym rozmawialiśmy, będzie dla Was użyteczne. Także Piotrze, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Ja jeszcze tylko szybko dodam, bo pamiętajmy o tym wszystkim. Znaczy, moda jest to na pewno, natomiast jak każda moda, również ta nie jest zła sama w sobie. I myślę, że tak naprawdę najważniejsze w customer experience są ludzie, którzy po pierwsze o tym rozmawiają, a po drugie z tego korzystają, bo w ogóle biznes opiera się na ludziach. I jeśli ci ludzie rozumieją, co robią, rozumieją, dlaczego to robią i jeszcze robią to z pasją i zaangażowaniem, to wtedy to odnosi sukcesy. Jeśli ktoś wchodzi w customer experience, uważając, że to jest taka fajny zawód, na którym można coś, tak powiem, osiągnąć, no to trochę ja pamiętam czasy, kiedy to marketing był takim popularnym zawodem, albo nie wiem, były takie branże, czy takie bardzo wąskie specjalizacje, gdzie ludzie się specjalizowali, więc zakładam, że to raczej nie jest miejsce, to możliwe, że ta moda jako taka się skończy i to takie techniczne wiedza o customer experience, ona może być użyteczna jeszcze przez 5-10 lat, potem możliwe, że przyjdzie następny trend, natomiast głębia tego podejścia, to tak jak mówię, ta naturalność, intuicyjność, to moim zdaniem w biznesie była zawsze. Obsługa klienta jest obszarem, zresztą choćby świadczy o tym ilość podcastów, które na ten temat zamierzamy jeszcze zrobić, jest tematem niezgłębionym, pełnym możliwości i na pewno gdzieś o customer experience jeszcze będziemy zahaczać.
Ja może jako takie też podsumowanie podam pewien cytat albo pewien trend taki na 2016 rok, który został podany wczoraj podczas konferencji Golden Marketing Conferences, która się odbyła w Poznaniu, i Natalia Hatalska powiedziała coś takiego, że komunikacja musi być human. Czyli człowiek to jest słowo klucz na 2016 i to zarówno w kontekście, myślę, człowiek jako klient, jak i człowiek jako pracownik. I
tym tak, zresztą chyba jeden wątek, który nam uciekł, to też może będzie na kolejny podcast, ale też pamiętajmy, że w customer experience bardzo ważne jest dobre samopoczucie pracowników obsługi. To jest trochę tak, że droga do zadowolonego klienta zawsze wiedzie poprzez zadowolonych pracowników obsługi, bo bez tego się nie da. to jest w ogóle poza dyskusją i tu trochę ten wątek, żeśmy pominęli w rozmowie o call center, o wskaźnikach, to ja sobie nie wyobrażam, że narzędzie, jakim jest call center, funkcjonuje dobrze w ramach obsługi klienta, jeśli tam, że tak powiem, dehumanizujemy całą pracę i zmuszamy ludzi, żeby zachowali się do automaty. To wtedy w ogóle sobie odejdźmy od rozmów telefonicznych, przejdźmy na maszyny, niech maszyny komunikują się z klientami, bo to nie ma sensu. Tak? To tutaj musimy zrozumieć jedno. Emocje klienta, czy doświadczenie klienta, to również jest kwestia, z kim on się styka. On się nie styka z firmą, on się zawsze styka z ludźmi.
Super. Jeszcze raz, Piotrze, bardzo Ci dziękuję. Jedno ogłoszenie. Ostatnio zaczynamy eksplorować Twittera, także zapraszam do followowania, jak to się ładnie mówi, naszego profilu Forum Call Center. To jest taki kanał, gdzie chcemy jak najbardziej na bieżąco prezentować zarówno nasze komunikaty, ale też wszystko to, co jesteśmy w stanie ciekawego odnaleźć w sieci. Forum Call Center jest swoistym akceleratorem wiedzy i informacji o tym, co się dzieje na rynku nie tylko polskim. Piotrze, my się w czwartek widzimy. My się w czwartek widzimy w Berlinie. Mam nadzieję, że zobaczymy się też z innymi słuchaczami czy czytelnikami forum callcenter.pl. A tymczasem za dzisiejsze spotkanie dziękuję Wam, Maciej Buś
i Piotr Merkel. Thank you.